Zapraszamy do wysłuchania książki Araminty Hall zatytułowanej Okrutne pragnienie. Przełożyła Katarzyna Rosłan. Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński. Dla Jamie'ego, Oscara, Violet i Edith. Jak zawsze. Człowiek potrafi być nader pomysłowy, kiedy próbuje dotrzeć do prawdy. Czasem musimy po prostu respektować jej zawoalowane oblicze. Oczywiście to jest opowieść o miłości. Iris Murdoch. Morze, morze. Tłumaczyła Wiesława Szajterowa. Część pierwsza. Zasady gry w Pragnę były proste. Razem z V wybieraliśmy klub w sensownej odległości od domu i jechaliśmy tam. Wchodziliśmy osobno i stawaliśmy przy barze, na tyle daleko od siebie, by sprawiać wrażenie, że nie przyszliśmy razem, a jednocześnie na tyle blisko, bym cały czas mógł ją mieć na oku. Czekaliśmy. Nigdy nie trwało to długo, ale czemu miałoby trwać, skoro Will śniła jak klejnot? Podchodził jakiś nieszczęśnik i proponował jej drinka lub taniec. Ona zaczynała delikatny flirt. Czekałem, nie spuszczając z niej wzroku, w każdej chwili gotów do ataku. Mieliśmy ustalony znak, kiedy unosiła rękę i chwytała za srebrnego orła, którego zawsze nosiła na szyi, wkraczałem do akcji. W ciemnej, pulsującej rytmem muzyki sali przepychałem się przez tłum, odciągałem śliniącego się do niej bezużytecznego gnoja i pytałem go, co sobie właściwie wyobraża, przystawiając się do mojej dziewczyny. A ponieważ wyglądam jak trzeba, jestem wysoki i dobrze zbudowany, a Vi jest zadowolona, że podnoszę ciężary i zaczynam dzień od biegania, facet bezwarunkowo się wycofywał, osłaniając rękami twarz wykrzywioną z przestrachu i niezrozumienia. Czasem nie czekaliśmy i od razu zaczynaliśmy się całować, czasem szliśmy do kibla i pieprzyliśmy się w kabinie, a Vi tak krzyczała, że wszyscy słyszeli. Czasem wracaliśmy do domu. Tak czy inaczej, nasze pocałunki zawsze smakowały ulubionym drinkiem V, likierem Southern Comfort. To V tak nazwała naszą zabawę. W pewną ciemną, lodowatą noc, taką, gdy ściekający po szybie deszcz wygląda jak krople tłuszczu. Miała na sobie czarny t-shirt, przyjemnie aksamitny w dotyku. Materiał muskał jej krągłe piersi. Wiedziałem, że jest bez stanika. Moje ciało zareagowało na nią jak zawsze. Zaśmiała się, kiedy wstałem i ująłem jej rękę, by dotknęła mojej gorącej klatki piersiowej. Wiesz, Majki, wszyscy to robimy. Cały czas. Ciągle czegoś pragniemy. Tak, to prawda. Zabawa w Pragnę zawsze należała do V. Jeśli o mnie chodzi, nie chcę tego pisać, ale adwokat mi każe, bo musi mieć jasny obraz sytuacji. Mówi, że ta moja historia nijak mu się nie spina. Uważa też, że dobrze mi to zrobi, bo dzięki temu sam lepiej zrozumiem, na czym stoimy. Sądzę, że jest idiotą. Ale i tak nie mam nic lepszego do roboty, bo całymi dniami siedzę w tej zapadłej celi, a za jedyne towarzystwo mam grubego Terego, gościa o karku szerszym niż przeciętne udo, masturbującego się do zdjęć celebrytek, których ja w życiu na oczy nie widziałem. Co, nadal ani mru-mru? Nie zejdziesz do mojego poziomu? Pyta prawie co rano, kiedy w milczeniu leżę na pryczy, a słowa wypadają z niego jak bomby niewybuchy. Nie odpowiadam, a on nie naciska, bo tutaj, jeżeli kogoś zabiłeś, niechętnie, ale jednak okazują ci respekt. Trudno uwierzyć, że od mojego powrotu ze Stanów nie minął nawet rok. Zdaje mi się, że upłynęło całe życie, ba, może nawet dwa życia. W rzeczywistości przyleciałem do kraju z końcem maja, a teraz, gdy siedzę w małej ciemnej celi i piszę te słowa, mamy grudzień. Czasem grudzień bywa miesiącem ciepła i dobra, ale ten jest zimny i bez wyrazu, pełen szarych, pochmurnych dni i mgły, która nigdy się nie podnosi. Gazety piszą, że Londyn jest spowity przez smog, jak gdyby nad wodami Tamizy unosił się milion dusz wiktoriańskich zmarłych. ale i tak naprawdę wiemy, że to tryliardy maleńkich cząstek chemicznych zanieczyszczających powietrze i nasze ciała, mutujących się i zmieniających istotę tego, czym jesteśmy. Myślę, że to całe gówno zaczęło się od Stanów. Mieliśmy się z Wii nigdy nie rozstawać, ale skusiła nas obietnica szybkiej kasy. Pamiętam, jak Wii mnie zachęcała do wyjazdu. Mówiła, że w Nowym Jorku w 2 lata zarobię tyle, ile w Londynie w 5. Miała rację, pewnie, ale nie wiem, czy było warto. Wydaje się, że przez ten czas coś straciliśmy, jakąś część nas samych. Rozciągnęliśmy się tak mocno, że przestaliśmy prawdziwie istnieć. Ale mamy dom i może tylko to się liczy? Ta równość przyprawia o zawrót głowy. 2 lata w piekle równa się 5 pokoi w Klapem. Jeśli tak na to spojrzeć, brzmi to jak żart. Jak coś, za co nikt rozsądny nie zaprzedałby duszy. Ale mamy dom, to fakt. Dom będzie na nas czekał i nie będzie nas osądzał. Będzie trwał. Kiedy już wiedziałem, że wracam, wynająłem agenta nieruchomości, tak zwanego łowcę domów. Zawsze sobie wyobrażałem, że taki gość skrada się po ulicach ze strzelbą w ręku i paroma uciekającymi krwią domami przerzuconymi przez ramię. Tym razem była to ona. Zasypywała mnie zdjęciami i informacjami, a ja siedziałem za biurkiem w Nowym Jorku i scrollowałem, aż wszystko zlewało mi się przed oczami. Złapałem się na tym, że w sumie mi obojętne, co kupię. Miałem jednak bardzo konkretne wymagania, bo wiedziałem, czego oczekuje V. Zwracałem większą uwagę na położenie domu i jego usytuowanie względem stron świata. Pamiętałem, że ogród ma wychodzić na południowy wschód, a frontowe okna mają się znajdować po obu stronach drzwi wejściowych, bo takie domy wyglądają o niebo sympatyczniej. Pokoje są wtedy rozmieszczone po obu stronach holu, pokoje, o których istnieniu jako dziecko nie miałem pojęcia, lecz które, jak uświadomiła mi V, mają swoje dziwne nazwy. Biblioteka i salon. Choć nie zapełniłem jeszcze regałów książkami i nie mam w planach prowadzenia salonowego życia. Kuchnia z jadalnią, jak agenci nieruchomości z lubością nazywają każde duże pomieszczenie wyposażone w sprzęty kuchenne, zajmują cały tył domu. Poprzedni właściciele wypchnęli tamtą ścianę o 1,5 metra do ogrodu i całkowicie ją przeszklili, wstawiając w nią przy okazji masywne, rozsuwane drzwi, które otwierają się i zamykają tak lekko, że w ogóle nie czuć oporu. W kuchni z jadalnią, podobnie jak na patio wychodzącym do ogrodu, podłoga wyłożona jest piaskowcem z Yorkshire, pod którym zainstalowano ogrzewanie. Dzięki temu, krążąc między ogrodem a kuchnią, pod stopami nie czuje się różnicy temperatury. Ten ogród po prostu wdziera się do domu, zachwalał Tobi, agent nieruchomości, a mnie ręce świerzbiły, żeby go walnąć. Dzięki temu parter powiększa się o całą jego powierzchnię, gadał bez sensu, wskazując na wpuszczone w ziemię miejsce na ognisko, jacuzzi, grill i małą kaskadę wodną. Miał facet szczęście, bo uznałem, że te wszystkie rzeczy spodobają się V, w przeciwnym razie z miejsca odwróciłbym się na pięcie i wyszedł. A szkoda by było, bo to właśnie góra podoba mi się najbardziej. Kazałem wyburzyć wszystkie ściany działowe i podzieliłem przestrzeń na nowo, uzyskując pomieszczenie, które Tobi nazwałby pewnie główną sypialnią, a które tak naprawdę jest wielką sypialnią połączoną z garderobą i luksusową łazienką. Do wykończenia i urządzenia tego wnętrza wybrałem same najszlachetniejsze surowce – jedwabie i welwety, marmury i krzemienie, czyli to wszystko, co wśród naturalnych materiałów jest najprzyjemniejsze w dotyku. Powiesiłem ciężkie zasłony i zamontowałem sprytne oświetlenie, dzięki któremu w pewnych miejscach panuje mroczny i zmysłowy, a w innych jasny i pogodny nastrój. We frontowej części domu mieszczą się 2 mniejsze sypialnie, a na poddaszu jeszcze 1 z łazienką i tarasem wychodzącym na ogród. Fantastyczny jako pokój dla gości, stwierdził Tobi. Wiele uwagi poświęciłem też umeblowaniu. Gustowne połączenie antyków z nowoczesnością, tak to się chyba mówi. Nowoczesność to wszystkie przedmioty użytkowe. Kuchnia, łazienka, system nagłośnienia, oświetlenie i tak dalej, a antyki to ozdoby i dodatki. Nabrałem wprawy w szperaniu po sklepach i opanowałem właściwy żargon. Znalazłem też w Sussex kawał pola, który 4 czy 5 razy w roku zmienia się w gigantyczny bazar staroci. Ludzie z Europy Wschodniej zwożą tam ciężarówkami różne rzeczy ze swojej przeszłości i śmieją się z nas w kółak, że płacimy setki funtów za coś, co u nich trafiłoby na opał. Powinno się z nimi targować, ale mi się przeważnie nie chce i raczej daje się ponieść fali zakupów. Bo dostrzegam piękno w tym, że przeciągając ręką po oparciu krzesła, wyczuwając pod palcami rysy i wgłębienia, wiem, że przede mną ten sam gest powtarzało wiele dłoni. Ostatnim razem kupiłem kredens, a kiedy przywieźli mi go do domu i otworzyłem drzwi, okazało się, że na wewnętrznej stronie skrzydła ktoś zanotował ołówkiem różne numery telefonów. Marta 03201, Kosi 9821 i tak dalej. To było jak opowieść, która nie ma początku, środka ani końca. Stwierdziłem, że to mogą być nawet zapiski prywatnego detektywa albo poszlaki w sprawie o morderstwo. Najpierw chciałem oszlifować mebel i pomalować go na ciemnoszary kolor, ale kiedy znalazłem te numery, zostawiłem go tak jak był, z obłażącą zieloną farbą i wewnętrzną szufladą, która się zacina przy otwieraniu. Przywiązałem się do tych bezdomnych numerów. Lubię myśleć, że nikt się nigdy nie dowie, co się stało z tymi kobietami, a także z osobą, która to pisała. Nie jestem jednak pewien, co pomyśli o kredensie V. Może jednak będzie wolała go oszlifować. Kolory ścian to już decyzja V. A więc mnóstwo granatów i ciemnej szarości, nawet miejscami czerni, która, jak mnie zapewniła dekoratorka wnętrz, wcale niekoniecznie musi być przygnębiająca. Zachęciła mnie też, żeby zewnętrzną stronę drzwi szaf w garderobie pomalować na czarny połysk, a wewnętrzną na szkarłatną czerwień. Powiedziała, że to da wrażenie przepychu, ale nie jestem pewien, czy miała rację, bo gdy wchodzę do garderoby, widzę tylko skórę i zakrzepłą krew. Jednym z pierwszych listów, które dostałem po przeprowadzce, było zaproszenie na ślub V. Na kremowej, szlachetnie ciążącej w dłoni kopercie starannie wykaligrafowano atramentem mój nowy adres, do którego widoku jeszcze nie całkiem przywykłem. Ta sama ręka zamaszyście wypisała też na grubej, miękkiej, zadrukowanej wypukłą czcionką karcie zaproszenia moje imię. Długo się na nie gapiłem, tak długo, że wyobraziłem sobie dłoń trzymającą pióro i jego delikatne pociągnięcia. I było troszkę rozmazane, ale poza tym wszystko wyszło idealnie. Zaniosłem zaproszenie do salonu i postawiłem je na kominku, pod lustrem w złotej ramie, za wysokimi srebrnymi świecznikami. Zauważyłem, że ręka mi drży i wiedziałem, że wcale nie jest aż tak gorąco, jak mi się zdaje. Przyłożyłem rękę do chłodnego marmuru i skupiłem uwagę na wyszukanych zawijasach podpórek podtrzymujących gładką półkę. Przypomniała mi, że czysty, nieskazitelny marmur to jeden z najbardziej pożądanych przez człowieka, a zarazem najrzadziej występujących surowców. Jeżeli coś łatwo przychodzi, to znaczy, że nie warto tego mieć, powiedziała kiedyś V, a ja teraz, stojąc z ręką wspartą o zimny kamień, uśmiechnąłem się na to wspomnienie. Wiedziałem, co ona robi. Wszystko grało. Napisałem V z Nowego Jorku, że wracam, a ona mi na to, że wychodzi za mąż. To był nasz pierwszy kontakt od Bożego Narodzenia, więc mocno mną tąpnęło. Dopiero w lutym przestałem ją zasypywać mailami, a w kwietniu dałem znać, że wracam, czyli miała dosłownie 2 miesiące, żeby kogoś poznać i podjąć decyzję o ślubie. Wiem, że się zdziwisz, napisała, ale też przyjmuję twoje milczenie za znak, że pogodziłeś się już ze wszystkim i tak jak ja chcesz iść naprzód. Kto wie, może już nawet to zrobiłeś. Wiem, że moja decyzja może się wydawać nagła, ale czuję, że tak jest dobrze. Chciałabym też cię przeprosić za to, co stało się w Boże Narodzenie. Być może już wiedziałeś, że to koniec, dlatego nie powinnam była tak się zachować, tylko zwyczajnie usiąść i z tobą porozmawiać. Mam jednak nadzieję, że teraz cieszysz się moim szczęściem i że pozostaniemy przyjaciółmi. Byłeś dla mnie i nadal jesteś kimś wyjątkowym. Nie wyobrażam sobie, że mogłoby ciebie nie być w moim życiu. Przez parę dni byłem jak otępiały. Czułem się jak po eksplozji, która rozszarpała mnie na strzępy. Szybko jednak zdałem sobie sprawę, że zareagowałem jak uczniak. Vi z pewnością nadal mnie kochała, najwyraźniej odniosła jednak wrażenie, że to ja chciałem zakończyć nasz związek. Lekki ton listu do tego stopnia nie pasował do Vi, że przez chwilę zastanawiałem się też, czy nie została uprowadzona i czy ktoś się pod nią nie podszywa. Ale znacznie bardziej prawdopodobne było to, że Vi nie jest sobą lub że pisze tak specjalnie, bo chce mi powiedzieć coś między wierszami. W grę wchodziły dwie możliwości. Albo postradała zmysły w wyniku ciosu, jaki jej zadałem w Boże Narodzenie i rzuciła się w ramiona pierwszego lepszego palanta, albo chciała, żebym słono zapłacił za to, co zrobiłem. To drugie wydawało się najsensowniejsze, bądź co bądź chodziło o Vi, a Vi należała do ludzi, którzy lubią naocznie się upewnić, że ponosi się karę. Miałem wrażenie, że wersy jej maila się rozmazały i dopiero gdzieś za nimi tkwią prawdziwe słowa. To była gra, nasza ulubiona. Nie miałem wątpliwości, że właśnie zaczynamy nową, bardziej wyszukaną partię pragnę. Początkowo wstrzymałem się z odpowiedzią. Układając ją, uważnie dobierałem słowa. Przyjąłem ten sam optymistyczny ton i odpisałem, że bardzo się cieszę z jej szczęścia i że oczywiście nadal będziemy przyjaciółmi. Napisałem też, że po powrocie do Londynu wyślę jej swój adres, ale kiedy przyszło zaproszenie, wiedziałem, że już nie trzeba. Dzwoniła do Elaine, to było jasne. A skoro dzwoniła, to znaczy, że jej wściekłość trochę przygasła. Szybko odnalazłem w zaproszeniu to, czym było naprawdę, wyszukaną formą przeprosin, tańcem zrozumiałym tylko dla nas dwojga, dla mnie i dla niej. Zrobiło mi się nawet trochę żal tego Angusa McCaffa, bo takie właśnie nazwisko widniało na absurdalnym ślubnym karnecie. Susan i Colin Waltonowie mają zaszczyt zaprosić na ślub swojej córki Verity z Angusem McCaffem, który odbędzie się w kaplicy w Steeple, Sussex, w sobotę 14 września o godzinie 15, a następnie na przyjęcie weselne w Steeple House. Czasem, kiedy się budzę, zaproszenie leży obok mnie na łóżku, choć oczywiście nie pamiętam, żebym je tam ze sobą zabierał. Pewnego razu znalazłem je pod policzkiem. Przykleiło mi się do skóry, a gdy je oderwałem, zostały mi wgłębienia po wypukłym druku. Widziałem je w lustrze, były niczym piętno wyciśnięte na twarzy. Odczekałem parę dni, a potem wysłałem do matki Vi krótką wiadomość, że z przyjemnością zjawię się na ślubie i weselu. Wiedziałem rzecz jasna, że przyjemność była tylko po mojej stronie. Przez ostatnie lata sporo czasu spędziłem z Colinem i Susie i w pewnym okresie byłem nawet skłonny sądzić, że uznają mnie za kogoś w rodzaju syna. Czasem w Boże Narodzenie trudno mi było pozbyć się wrażenia, że jesteśmy z Vi rodzeństwem i siedzimy razem z rodzicami nad indyczym truchłem. Niezła z nas para, powiedziała raz do mnie Vi, ty nie masz rodziców, a ja rodzeństwa. Prawie nie musimy się do nikogo naginać, wystarczy tylko mocno się siebie trzymać, żeby to drugie gdzieś nie odleciało. Nie miałem absolutnie nic przeciwko temu. Niczego nie uwielbiałem bardziej niż obejmować szczupłą talię Vi, przyciągać ją do siebie w łóżku i czuć, jak jej pośladki idealnie wpasowują się w podbrzusze, zarysy naszych nóg pokrywają się ze sobą, a głowa Vi mieści się dokładnie w zagłębieniu pod moją brodą. Czasem myślę, że najbardziej lubiłem, gdy Vi spała. Kiedy stawała się nagle ciężka w moich ramionach, a jej oddech gęstniał i zwalniał, otwierałem wtedy usta i wodziłem szczęką po czubku jej głowy, wyczuwając wszystkie wypukłości i znamiona na jej czaszce. Miałem wrażenie, że nietrudno byłoby przeniknąć głębiej, pod kość, do mięsistej tkanki okrywającej szarą masę splątanych zwojów składających się na jej mózg, poczuć przepływające impulsy elektryczne, dzięki którym żyła i czuwała. Często też ogarniała mnie zazdrość o te impulsy i wszystkie informacje, jakie przenoszą. Pragnąłem się nimi oplątać, by śniła tylko o mnie i bym przepełniał ją tak bardzo, jak ona przepełniała mnie. Zastanawiałem się, czy Vi musiała się wykłócać z matką, żeby mnie zaprosić i czy Suzy uważała, że dobrze mi zrobi widok jej córki jako szczęśliwej żony innego. Ciekawiło mnie też, jak zachowa się wobec mnie podczas uroczystości, czy zamierza na mnie spojrzeć, czy się uśmiechnie. Z perspektywy czasu stwierdzam, że Suzy zawsze była głupia. Udawała, że chce się wyróżniać, podczas gdy w rzeczywistości pragnęła być dokładnie taka sama jak ludzie, którzy ją otaczali. Powinienem był wcześniej to zrozumieć, właściwie to już wtedy, gdy po raz pierwszy usłyszałem jej imię. Jestem Susan, powiedziała podczas naszego pierwszego spotkania, ale mów do mnie Suzy. Nie najgorzej, dopóki nie odkryłem, że wymawia to przez i. Zwyczajna wymowa byłaby dla Suzy zbyt prosta, zbyt swojska, zbyt bliska temu, kim naprawdę była. A nigdy nie powinno się ufać ludziom, którzy pragną być kimś innym niż naprawdę są. Po powrocie do Londynu bez najmniejszego trudu znalazłem pracę w City. Miałem świetne referencje z amerykańskiego banku, a osiągnięte tam wyniki mówiły same za siebie. Dostałem dobrą pensję, a premia miała ją jeszcze podwyższyć. Nie przeszkadzały mi codzienne dojazdy do biura i nawet lubiłem wysoki, lśniący budynek, w którym pracowałem, gdzieś wysoko w chmurach. Całe dnie kręciły się wokół liczb, które skakały po obserwowanych przeze mnie ekranach ustawionych na biurku. Było to takie proste, że zupełnie nie rozumiałem, czemu wszyscy się tym nie zajmują. Vi zawsze twierdziła, że naszym celem jest przejście na emeryturę w wieku 45 lat. Wiedziałem, że bez trudu jestem w stanie to osiągnąć. Zakładałem, że od lutego nie zmieniła diametralnie życia i że nadal pracuje w Calthorpe Center w podziemnej części budynku, gdzie wymyśla programy komputerowe, które, jak mówiła, pewnego dnia sprawią, że ludzie przestaną być w ogóle potrzebni. Twierdziła, że nie wie, po co to robi, dlaczego konsekwentnie dąży do tego, by maszyny stały się mądrzejsze od nas, ale sądzę, że po prostu kochała wymyślać sztuczne rzeczy, które są lepsze od tych prawdziwych. Myślę, że bardzo chciała sprawdzić, czy zdoła przechytrzyć ludzkie emocje. Tak sobie teraz myślę, że gdyby Vi nie dostała tamtej pracy, moglibyśmy jechać do Stanów razem i nadal tam mieszkać. Ale nie lubię tak gdybać, bo blisko stąd na jedną z wielu niebezpiecznych ścieżek prowadzących ku pięknym, kuszącym światom, które nigdy nie staną się moim udziałem. A jako dziecko cały czas nurzałem się w takim gdybaniu. O, ta kobieta całująca dziecko w parku mogłaby być twoją matką. Ten klucz mógłby otwierać drzwi twojego domu, te, przy których rośnie pnąca róża. O, a ten zapach smażonej cebuli mógłby oznaczać, że ktoś szykuje dla ciebie kolację. Nieważne. W każdym razie ja dostałem pracę w Stanach, a ona w Londynie. Oboje surfowaliśmy po samym szczycie fali, mnie zaproponowano tak wysoką pensję, że sam w nią nie wierzyłem, a Vi była najmłodszą osobą kiedykolwiek zatrudnioną na stanowisku kierowniczym w Calthorpe Center, zaledwie 6 lat po studiach. Jakie to sprytne, że ich nazwa tak niewinnie brzmi jak jakaś fundacja medyczna, powiedziała, kiedy do niej zadzwonili. Wziąłem ją w ramiona i wyszeptałem gratulacje. Ale ja za 3 miesiące wyjeżdżam do Nowego Jorku, dodałem. Odsunęła się i odparła z napięciem. Nie mogę tego odrzucić, Mikey. Coś we mnie nabrzmiało. Myślałem, że mnie zwali z nóg. W takim razie nie pojadę. Znajdę sobie pracę tu, na miejscu. Nie, musisz jechać. To dla ciebie wielka szansa. Popracujesz parę lat, zarobisz kupę forsy, a potem jak wrócisz, zaczniemy prawdziwe życie. Mówisz, jakby to było takie proste. Bo jest. Będziemy codziennie rozmawiać. Poza tym to przecież nie aż tak daleko. Możemy do siebie latać w weekendy. Będzie romantycznie. Zaśmiała się. Staniesz się jeszcze prawdziwszym orłem. Będziesz latał nad Atlantykiem w srebrnej kapsule. Ta myśl mną wstrząsnęła. Wyciągnąłem ręce i ująłem ją za ramiona. Ale musisz obiecać, że beze mnie nigdy nie zagrasz w Pragnę, Vi. Wykręciła się i potarła miejsca, gdzie przed chwilą leżały moje dłonie. Co ty wygadujesz? Uderzył mnie jej ton i odwróciłem się, by ukryć to, że mnie zraniła. Ale ona poszła za mną i stanęła tak, by mi zajrzeć w twarz. Mike, w życiu bym tego nie zrobiła, przecież wiesz. Wspięła się na palce i jej usta znalazły się tuż przy moim uchu. Uwielbiam patrzeć, jak się ciebie boją, wyszeptała. Wstrzymałem oddech, aż usłyszałem, chodźmy zagrać. Chyba oboje wiedzieliśmy, że to nasz ostatni raz. Poszliśmy do baru koło Leicester Square. Już tam kiedyś byliśmy, ale przez ostatnie pół roku nie. Zawsze siedziało tam pełno studentów z zagranicy, turystów i chłopaków z prowincji. Czasem zdarzała się prostytutka czy dziewczyna do towarzystwa. Nikt nie sprawiał wrażenia, że się dobrze bawi. Z głośników leciał ciężki, monotonny łomot, który wibrował ci w całym ciele, jakbyś sam sobie robił masaż serca. Światła migały i skóra przybierała trupio-blady odcień. Coś fluorescencyjnego w powietrzu sprawiło, że wszystkim świeciły białka oczu, a na ubraniach było dokładnie widać splot nici. Vi miała na sobie szarą, jedwabną sukienkę, odsłaniającą mleczno-białe ramiona i długą, szczupłą szyję, lekko wygiętą u podstawy czaszki. Ciemne włosy związała na czubku głowy, ale pojedyncze kosmyki wysunęły się i pieściły jej szyję, przywodząc na myśl, co mogłyby robić wargi. Czarna kreska połyskująca na powiekach wydłużała jej oczy, które dzięki niej nabierały wyrazistości. Vi oblizała pełne usta, które nigdy nie potrzebowały szminki. Wysoko na kościach policzkowych ciemniał rumieniec. Nie wiedziałem, czy naturalny, czy sztuczny. Uśmiechnęła się do barmana, który podał jej wysoką szklankę z brązowym drinkiem. Zauważyłem, że Vi ma pomalowane na czarno paznokcie. Mój drink był za słodki. Oblepiał ściśnięte, piekące gardło. W głowie dojrzewała świadomość, ile czasu spędzimy w rozłące. W skroniach czułem narastający ból. Wpadł na mnie jakiś wstawiony facet z rozchichotaną dziewczyną uczepioną jego ramienia. Staliśmy tuż przy barze i łatwo byłoby ująć jego głowę w dłonie i rąbnąć ją w twardy drewniany blat. Szybko trysnęłaby krew i zanim ktokolwiek zdołałby mnie zatrzymać, głowa tego gościa leżałaby przekrzywiona na bok, roztrzaskana. Obejrzałem się na Vi, lecz nadal siedziała sama i opierając się o bar, podnosiła co chwilę szklankę do ust. Możliwe, że wyglądała za dobrze na to miejsce i pomyślałem, żeby jej powiedzieć, że dobra, koniec, wychodzimy. Była jak egzotyczny motyl wpuszczony do pokoju pełnego much, brzęczących jedna przez drugą nad własnym gównem. Odepchnąłem się od baru i już miałem podejść, ale dokładnie w tej samej chwili zbliżył się do niej jakiś facet. Niedużo wyższy od niej, przysadzisty, z grubymi mięśniami sterczącymi spod rękawów śnieżno-białego t-shirtu, jak u bohatera jakiejś kreskówki. Skórę miał ogorzałą i nawet z miejsca, gdzie stałem, było widać, jak perli się na niej pot. Z szyi zwisał mu ciężki, srebrny łańcuch, na którym dyndała jakaś moneta. Czarne włosy miał zaczesane gładko do tyłu. Zamarłem w pół ruchu, nie spuszczając wzroku z ich dwojga. Wyobrażałem sobie, jak zwykle w takiej sytuacji, jak to jest być tak blisko Vi, czuć ciepło jej ciała i myśleć, dokąd powędrowałyby po nim ręce, patrzeć na jej wargi, gdy mówi, łapać ulotne przebłyski języka, kiedy się śmieje i zastanawiać się, co mogłyby zrobić jej usta. Facet pochylił się, coś mówiąc, głowę przysunął do jej ucha, a jego ręka zatrzymała się w powietrzu tuż nad jej ramieniem, jak gdyby nie mógł się zdobyć na odwagę, by ją tam położyć. Vi się zaśmiała. On opuścił rękę na wysokości jej biodra, gdzie w końcu poprzez cienki jedwab zetknęła się z jej ciałem. Vi nadal opierała się o bar, ale przeniosła biodra nieco w przód, pozwalając mu wsunąć rękę za jej pośladki. Facet jeszcze bardziej się zbliżył, zamknął dzielącą ich przestrzeń i naparł pod brzuszem na jej biodra, zapewne już reklamując swój towar. Nie spuszczałem wzroku z rąk Vi, ale te leżały na szklance, a orzeł bezużytecznie zwisał z jej szyi. Oddychałem ciężko, ogarnęła mnie dziwna słabość, ociężałość. Mgiełka przed oczami przesłaniała mi widok i zacząłem się martwić, że niedługo w ogóle przestanę widzieć. Przegapię znak, a mroki ten facet pochłoną Vi. Odwróciłem głowę i zobaczyłem nad drzwiami neonowy napis wyjście. Wyobraziłem sobie, że idę w tamtą stronę, wychodzę na dwór, sam wracam do naszego mieszkania, kładę się do łóżka i czekam na jej powrót, że odpuszczam i mi nie zależy. Ta wizja kłuła mnie cieniutkimi igiełkami w mózg. Odwróciłem się do Vi i choć twarz tamtego przywierała do jej szyi, zobaczyłem, że trzyma rękę na wisiorku. Kobieta, która stała przede mną, krzyknęła, brutalnie odepchnięta na bok. Ej, spokojnie, zawołała za mną, bez sensu. Kiedy zbliżałem się do Vi, mimo że trwało to zaledwie krótką chwilę, widziałem, jak zmienia się jej mina, już się nie śmiała, lekko odsuwała się od piersi tamtego faceta, który pochylił ku niej twarz. Chwyciłem go za ramię i szarpnąłem do tyłu, tak że drink chlusnął mu na koszulkę. Co tu, kurwa, robisz przy mojej dziewczynie? Spytałem, czując, jak otaczający nas ludzie wtapiają się w tło. O co ci, kurwa, chodzi? Odpowiedział tamten i się wyprostował. Gapiliśmy się na siebie jakąś minutę, ale miałem przewagę wzrostu i mięśnie, których siłę poczuł, kiedy go szarpnąłem. Machnął w powietrzu rękami. Niezłą masz, kurwa, laskę, rzekł, po czym spojrzał na Vi. Lubi prowokować, rzucił i odszedł. Poczułem rękę Vi na ramieniu, które napięło się i odsunęło, gotowe wymierzyć cios w jego głupią, przerośniętą twarz. Vi odwróciła mnie i przyciągnęła do siebie, a ja się nachyliłem i ją pocałowałem, kładąc ręce tam, gdzie trzymał je tamten, odzyskując swoje terytorium. Jej język poruszał się szybko i gwałtownie i pragnąłem jej tak bardzo, że miałem ochotę zgarnąć z baru drinki i położyć ją tam, w kałużach alkoholu, ale ona odciągnęła mnie za okrągłe stoliki i krzesła, za ciała wijące się na parkiecie, za dudniące głośniki, za szczepione ze sobą pary w ciemny kąt. Rozsunęła mi rozporek i wyjęła mnie, obejmując jednocześnie nogami. Jedwab jej sukienki bez oporu powędrował do góry, a że nie miała bielizny, wszedłem w nią natychmiast, podczas gdy ona jęczała i gryzła mnie w szyję. Miałem wrażenie, że wszyscy gdzieś zniknęli i jesteśmy całkiem sami i tylko my się liczymy. Potem w chłodzie nocy, wśród pijanych ludzi, podążających smutnymi, żałosnymi drogami na koszmarne spotkania, Vi powiedziała: już myślałam, że mnie zostawiłeś. Wziąłem ją za rękę. Jak możesz tak myśleć? Bo dotknęłam orła, a ty długo nie nadchodziłeś. Zrozumiałem, że patrzyłem na neonowy napis dłużej niż sądziłem. Nigdy bym cię nie opuścił, powiedziałem. Serio? Spytała, a gdy spojrzałem na nią z bliska, stwierdziłem, że już nie chichocze. Wydawała się teraz mniejsza, czarna kreska wokół oczu rozmazała się. Zatrzymałem się, choć na chodniku było tak tłoczno, że ludzie natychmiast zaczęli na nas wpadać. Uniosłem delikatnego srebrnego ptaka, który mieszkał na łańcuszku zawieszonym na jej szyi, a ona zrobiła krok w moją stronę. Jestem twoim orłem, Vi, powiedziałem. Wiesz o tym. To nie ja dałem Vi ten wisiorek. Powiedziała, że kupiła go sobie za pierwsze samodzielnie zarobione pieniądze w wieku 16 lat, gdy pracowała jako kelnerka. Że przechodziła obok sklepu, a on błysnął do niej z wystawy i zapragnęła go mieć na własność. Zawsze zakładałem, że to jakiś delikatny ptaszek typu jeżyk lub nawet banalna nierozłączka i zdziwiłem się, gdy mi powiedziała, że to orzeł. Kiedy jednak bliżej się przyjrzałem, dostrzegłem rozpiętość skrzydeł i zakrzywiony dziób. Orły są wspaniałe, oznajmiła Vi. To jedyne ptaki, które podnieca burza, lecą prosto na nią i oglądają chaos, ale też, dodała nakrywając dłońmi moje dłonie, są bardzo lojalne, łączą się w pary na całe życie. Pochyliłem się i pocałowałem ją w usta. Jestem twoim orłem, powiedziałem. Uznałem, że dobrze będzie, jeśli w Londynie zaprzyjaźnię się z ludźmi z pracy, mimo że w Stanach miałem ten sam plan, ale tam zupełnie się nie powiódł. Osobiście nie miałbym nic przeciwko temu, żeby do końca życia nie przyjaźnić się z nikim prócz Vi, ale przekonałem się, że ci, którzy tak robią, są uważani za dziwaków. Dlatego postanowiłem przyjąć powszechnie obowiązujący styl. Teraz rozumiem, że ludzie nie zawsze myślą to, co mówią, że wielogodzinne ględzenie o niczym w zatłoczonym barze bez konkretnego powodu, na przykład takiego jak pragnę, może w ogóle sprawiać przyjemność, że ludzie bez oporu dzielą się z kimś swoim ciałem, a potem zachowują się tak, jakby tej osoby prawie nie znali. Jeżeli ktoś, dajmy na to, mówi: mógłbym go kurwa zabić, lub ale mam doła, albo dosłownie zaraz padnę, wcale nie ma tego na myśli. Ba, nie ma na myśli niczego choćby odrobinę do tego zbliżonego. Kiedy kobieta kładzie ci rękę na udzie, to wcale nie oczekuje, że odwzajemnisz ten gest. Jeżeli facet zwraca się do ciebie stary, to nie znaczy, że cię lubi. Kiedy ktoś rzuca: musimy się spotkać, nie powinieneś go pytać kiedy, ani następnego dnia wysyłać mu SMS-a. W podstawówce popchnąłem jednego chłopaka z klasy, Billego Sheffielda, a on upadł i starł sobie kolano. Nauczyciel, nie pamiętam jak się nazywał, kazał mi go przeprosić, ale ja nie chciałem, bo wcale nie żałowałem. Ten Billy jakoś mnie przezywał, też zapomniałem jak, ale pewnie, że jestem biedakiem albo zawszonym brudasem w nawiązaniu do moich tanich, niemarkowych butów z supermarketu i niepranych ubrań. Tak czy inaczej, wcale nie było mi przykro. Zaprowadzili mnie wtedy do małego pokoju, dokąd podobno zabierali wszystkie nienormalne dzieciaki w szkole. Rumiana kobieta uśmiechnęła się do mnie, kazała mi usiąść w miękkim fotelu i poczęstowała słodyczami. Przyszło mi do głowy, że to chyba wcale nie tak źle być nienormalnym. Czemu nie chcesz przeprosić? Spytała w końcu, kiedy już napchałem się czekoladowymi drażetkami. Bo nie, odparłem. I jak Billemu zaczęła lecieć krew z kolana, to też nie było ci przykro, że to przez ciebie? Wróciłem myślami do tamtej chwili, kiedy stałem nad Billim i patrzyłem na jego podrapane kolano, startą skórę i kropelki krwi. Wiedziałem, jak to będzie szczypać i piec, może nawet do ranki dostało się trochę piachu, a pielęgniarka od razu posmaruje to ohydnie śmierdzącą jodyną i owinie bielutkim bandażem, który się nosi jak odznakę honorową. Uważałem, że zasłużył, odparłem. Nikt nie zasługuje na to, by go krzywdzić, odparła, nie przestając się uśmiechać. Brzydko mnie nazwał. Tak, i źle zrobił, zostanie za to ukarany, ale ty musisz go przeprosić za to, że zrobiłeś mu krzywdę. Najwyraźniej tempo się na nią patrzyłem, bo nie przestawała mówić. Czasem, Michael, warto powiedzieć, że ci przykro, nawet jeśli tego do końca nie czujesz, po to, żeby był spokój i żeby druga osoba poczuła się lepiej. Do dziś żałuję, że nie spytałem, czy dotyczy to wszystkich emocji, czy tylko skruchy. Z biegiem lat i doświadczeń zaczynałem coraz lepiej rozumieć, czego się ode mnie w życiu oczekuje, a czego nie. Pracując w City, wiedziałem już na przykład, że kiedy George z pokoju obok proponuje mi wspólne wyjście na drinka, mam przywołać na twarz miły uśmiech i odpowiedzieć tak. W tamtym czasie wypracowałem już sobie szczegółowy rozkład zajęć, dzięki czemu zyskałem pewność, że potrafię się przystosować do każdej sytuacji społecznej. Codziennie wstawałem o 5:00, przez 40 minut biegałem tą samą trasą, przyzwoity dystans, 9 kilometrów, wracałem, brałem prysznic, ubierałem się i o 6:10 wychodziłem z domu, żeby o 6:45 siedzieć już za biurkiem. W firmie była siłownia, jak we wszystkich biurach, więc ćwiczyłem tam podczas przerwy na lunch w poniedziałki, środy i piątki. Ćwiczyłbym codziennie, ale wiedziałem, że niebawem zacznę się umawiać na lunche z klientami i czasem będzie trzeba poudawać, że jestem tak zajęty, że muszę pracować także w czasie przerwy obiadowej. Taki układ zapewniał mi trochę elastyczności i oznaczał, że w razie potrzeby mogłem żonglować dniami. Kupiłem sobie też ławeczkę i ciężarki. Na razie stały w pustej bibliotece, ale wiedziałem, że Vi nigdy się na to nie zgodzi, więc zainteresowałem się już kosztami i możliwością pogłębienia piwnicy, by zrobić tam miejsce na siłownię. Vi zawsze lubiła ciepło, pomyślałem więc, że przy okazji można by urządzić tam też saunę. Tamtego wieczora było nas 11, choć tylko dwoje zasługiwało, by o nich wspomnieć: George i Caitlin. George był przystojny i głośny, ale za dużo pił i nie grzeszył bystrością. Jego chrzestny prowadził naszą firmę czy coś takiego. Ojciec był lordem, więc on sam nigdy nie musiał się przejmować, jakie wywiera wrażenie. Trudno uwierzyć, ilu takich pracuje w City. I jak musi na nich tyrać cała reszta, można ich nienawidzić, ale po co? Świat, jak się dowiedziałem w młodym wieku, rzadko bywa sprawiedliwy i nic się nie da na to poradzić. Caitlin siedziała w innym pokoju, w tym samym korytarzu, więc znaliśmy się z widzenia. Była chuda i wysoka, nosiła ciemne garsonki i niebotyczne obcasy. Patrzyłem, jak idzie korytarzem i nie pojmowałem, że się nie potyka i nie łamie nogi w kostce. Wydawało mi się to nieprawdopodobne. Ale mimo obcasów poruszała się lekko i swobodnie, doszedłem więc do wniosku, że nosi je od bardzo dawna i uznaje za przedłużenie nóg. Caitlin miała bardzo bladą cerę i najbardziej wiotkie i najjaśniejsze włosy, jakie w życiu widziałem. Była do tego stopnia blondynką, że rzęsy i brwi też miała białe, co nadawało jej wygląd istoty nie z tego świata. Jej oczy były zaś bardzo niebieskie, takie jakby się patrzyło w lód. Spodziewałem się, że będzie chłodna i surowa, ale okazało się, że jest wprost przeciwnie. Więc co o nas wszystkich sądzisz? Spytała, kiedy znaleźliśmy się razem przy barze. Mówiła z pięknym, miękkim, irlandzkim akcentem. Na razie jak najlepiej. Słyszałam, że zrobiłeś furorę w Szwarcu. Też bym chciała tam kiedyś pracować. Mam takie marzenie, żeby mieszkać z widokiem na Central Park. Ja mieszkałem z widokiem na Central Park. Zerknąłem na towarzystwo przy naszym stoliku, zastanawiając się, kiedy będę mógł wyjść. Siedzieliśmy tu już 2 godziny, wszyscy byli spoceni i czerwoni, a kilkoro często biegało do toalety. No, no, odparła. To czemu wróciłeś? Przepracowałem 2 lata. Mieszkam w Londynie, tu jest mój dom. Plan był taki, żeby się stąd nie oddalać na dłużej niż 2 lata. No, ale Nowy Jork i Schwarz. Żadne z nas nie miało chyba ochoty wracać do stolika, popijałem więc drinka przy barze. Moja dziewczyna ma tu pracę, nie mogła jej zostawić. A, jasne. Niezła praca, skoro przebiła nawet Szwarca. Nie, nie w banku. Pracuję nad sztuczną inteligencją. Caitlin gwizdnęła przez zęby, wydając dziwny dźwięk, niewiele różniący się od przywoływania psa. Ho, ho, co za mocarna para. Niespecjalnie. Zauważyłem, że Caitlin nie pije wina, tylko bawi się kieliszkiem, lekko go przechylając. Ostrożnie, może się wylać. Spojrzała, zaśmiała się i upiła łyczek. Więc gdzie teraz mieszkasz? Klapem. O, to koło mnie, blisko parku. Skinąłem głową. Tak, Verity stanowczo naciskała, że to musi być przy parku. Lubi biegać. A ja chodzę. Odparła Caitlin. Mam psa i w weekendy chodzę z nim na spacery. Tam w parku najbardziej czuję się jak w domu. A twój dom to gdzie? Na wsi, na południu Irlandii. Na pewno nie słyszałeś. Twoja rodzina tam mieszka? Skinęła głową, a mnie uderzyła nagła myśl o tym, że przyleciała taki kawał drogi po to, by rzucić się w wir brutalnego londyńskiego życia z dala od wybrzeża i pagórków. Co cię tu przyniosło? Wzruszyła ramionami. No wiesz, życie, Irlandia jest piękna, ale nie tak łatwo tam żyć. Przez koszmarną chwilę myślałem, że się rozpłaczę, ale ona tylko się zaśmiała. Założę się, że mieszkasz w którymś z tych wypasionych domów przy Windsor Terrace. Ej, skąd wiedziałaś? Spytałem za szybko, zastanawiając się, czy nie przeglądała przypadkiem teczki z moimi dokumentami, czy coś w tym stylu. Ale ona znowu się zaśmiała, bo to ulica Bankowców, stąd. Próbowałem przypomnieć sobie sąsiadów, ale nie potrafiłem. Miałem nadzieję, że Caitlin przesadza, ponieważ jeżeli Vi czegoś nie cierpi, to właśnie braku oryginalności. A czy można sobie wyobrazić coś mniej oryginalnego niż praca w City i dom przy ulicy, przy której mieszkają sami bankowcy? Czułem na sobie spojrzenie Caitlin, ale nie chciałem go odwzajemniać. Wiedziałem, że jest badawcze i że się rumienie pod jego wpływem. W tej chwili jej nienawidziłem i to ze straszliwą pasją, bo jak ona śmie się tu szwendać i obsikiwać mój teren, moje idealnie położone, starannie wybrane terytorium. Cały wieczór, aż do chwili, gdy wracałem z metra do domu, rozmyślałem nad tym, co powiedziała Caitlin, aż w końcu doszedłem do wniosku, że i tak nie ma to znaczenia. Vee nie pracowała w bankowości, więc skąd by miała wiedzieć, że nasi sąsiedzi to bankowcy? Odetchnąłem swobodniej, ale mimo to idąc patrzyłem w te okna, których nie zasłonięto. Nie poprawiło mi to nastroju, bo zobaczyłem wiele podobnych pokojów, nie do siebie nawzajem, lecz do moich własnych. Ciemne ściany, oświetlenie w industrialnym stylu, droga nowoczesna sztuka, eleganckie narożne kanapy, supernowoczesny sprzęt grający i telewizyjny, gołe podłogi. Przy okazji zobaczyłem też wielu rozdętych facetów w średnim wieku, w różnym stopniu uwolnionych z garniturów oraz chude blondynki w bladych kaszmirach, trzymające kieliszki z czymś, co bez wątpienia było najlepszego gatunku czerwonym winem. Po przyjściu do domu nalałem sobie własnego, znakomitego czerwonego wina, rozluźniłem krawat i rzuciłem marynarkę na krzesło, a buty niedbale strząsnąłem z nóg do kąta. Wiedziałem, że Vee by się za to wściekła, ale jej nie było i tego nie widziała. Wiedziałem też, że nigdy się tak nie zachowam, kiedy ona się tu wprowadzi. Wszedłem do salonu, włączyłem wieżę i puściłem Oasis. Oasis to ulubiony zespół Vee, mój zresztą też. Zanim ją poznałem, słuchałem tylko The Clash, Nirvany i Hole. Lubiłem zamykać się w pokoju z muzyką, która dudniła mi w uszach i walić w łóżko nieistniejącymi pałeczkami do perkusji. Vee twierdziła, że powinienem bardziej wsłuchiwać się w treść, bo tam jest ukryte piękno. Dopuszczała Nirwanę, ale nie mogła uwierzyć, że nie mam żadnych płyt Beatlesów, Davida Bowiego, Lloyda Cole'a, Prince'a, Johnny Mitchell ani The Carpenters. Ale najbardziej zdumiała się, że nie mam nic Oasis. Noel Gallagher pisze najlepsze piosenki miłosne na świecie, oświadczyła, a ja natychmiast poczułem się zazdrosny, bo to on, a nie ja, wywołał u Vee jakieś emocje. Zaproszenie na ślub Vee rzucało mi nieme wyzwanie z gzymsu kominka. Poczułem przemożną chęć, by złamać zasady i się z nią skontaktować. Wyjąłem laptop i usiadłem z nim na kanapie. Najpierw ją wygooglowałem, ale jak zwykle nic mi nie wyskoczyło. Jej profil na Facebooku nadal był usunięty, a Vee nigdy nie założyła sobie konta na innych portalach społecznościowych typu Twitter czy LinkedIn. Po incydencie amerykańskim zmieniła rzecz jasna numer telefonu i nawet nie znałem jej adresu. Jedyną drogą dostępu, jaka mi pozostała, było więc mailowanie. W styczniu i lutym pisałem do niej codziennie, czasem nawet częściej niż raz dziennie, ale nigdy nie odpowiadała. Zrobiła to dopiero wtedy, gdy napisałem, że wracam do domu, co oznaczało, że zerwanie kontaktu było właściwym posunięciem. Siedząc tak, uświadomiłem sobie, że w pewnym sensie przestałem do niej pisać maile po to, żeby nie odcięła mi i tej drogi dostępu, bo gdyby to zrobiła, to już naprawdę miałbym bardzo ograniczone możliwości kontaktu, a myśl ta była zbyt przerażająca, by ją w ogóle dopuszczać. Oczywiście wiedziałem, że muszę się pozbierać i jakoś urządzić w Londynie, zanim będę mógł się jej znowu zaprezentować jako sensowna, realna opcja. Zerknąłem na połyskliwe białe zaproszenie. Złość, jaką poczułem, była tak czysta i intensywna, że zdumiało mnie, że papier od razu nie zapłonął. Wystarczyło kilka miesięcy, by Vee poznała tego faceta i podjęła decyzję, by go poślubić. Całkiem możliwe, że tak się zakochała, że dosłownie, jak to się mówi, zwaliło ją z nóg. Myśl ta kazała mi zerwać się z kanapy. Zrzuciłem laptop na podłogę i raz, drugi i trzeci przemierzyłem salon wzdłuż. Wtedy musiałem się zatrzymać, zgiąłem się w pół, oparłem ręce na kolanach i zwymiotowałem. Wyprostowałem się i przytknąłem głowę do ściany, niechcący lekko w nią stukając. Odkrywszy, że to całkiem przyjemne uczucie, powtórzyłem ten ruch, potem jeszcze raz i znowu, aż uderzenia rozchodziły mi się falami po całym ciele. Kiedy się odsunąłem, na świeżo pomalowanej ścianie zobaczyłem krew, więc poszedłem do kuchni po ściereczkę. Przy okazji sięgnąłem po na wpół opróżnioną butelkę czerwonego wina. Gdy w drodze do salonu przechodziłem przez hol, rozległ się dzwonek do drzwi. Było już po północy, a jedyną osobą, która o tej porze mogłaby mnie odwiedzić, była Vee. W sumie ona jedna wiedziała, gdzie mieszkam.